Nie ukrywam, że stoję przed nie lada problemem, bo zastanawiam się, jak to zrobić, żeby opowiedzieć o Konstytucji, o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium, tak, żebyście dzisiaj stąd wyszli. Jest nie lada problem, ale spróbuję przynajmniej kilka takich obrazów pokazać, które trochę może Wam też pomogą uchwycić pewien kontekst samej Konstytucji, tego jak ona powstawała, ale też dlaczego ona w ogóle powstawała. I potem chyba taki temat, który budzi najwięcej tak naprawdę kontrowersji, to temat już samej reformy liturgii po Soborze Watykańskim II. My bardzo często używamy takiego uproszczenia, mówiąc reforma liturgii Soboru Watykańskiego II. Przez to mając tak naprawdę na myśli tę mszę w tej formie, którą sprawujemy obecnie, czyli mszę, która jest sprawowana według mszału papieża Pawła VI. Tylko, że ten mszał nie jest bezpośrednio owocem soboru w tym sensie, że on nie powstał na soborze, tylko powstał kilka lat po soborze, a potem były kolejne jego wydania, które już były kilkanaście czy kilkadziesiąt lat później. Także dzisiaj używamy trzeciego wydania mszału rzymskiego, Pawła VI. Więc warto mieć tę świadomość, że reforma liturgii jest procesem, który trwał przynajmniej kilka, potem kilkanaście lat. Jeśli chodzi o pełną adaptację, to myślę, że jeszcze cały czas trwa. Natomiast spróbujemy się zatrzymać też przy samej konstytucji liturgii, tak jak ona została przez ojców przyjęta. Ale zanim do konstytucji liturgii dojdziemy, to taki trochę kontekst, żebyście spróbowali uchwycić, jak liturgia jest celebrowana i jakie są pewne oczekiwania w ojcach soborowych co do tematu liturgii na soborze. Ten kontekst będzie dość taki szeroki, ale spróbuję go zwięźle opowiedzieć. Mianowicie między XVIII a XIX wiekiem istnieje taki bardzo silny nurt, który też się zmieni w tym czasie, nurt przeżywania religijności, pobożności. Ten nurt można byłoby określić wpływami oświecenia, czyli jest taki nurt oświeceniowy w różnych mniej czy bardziej radykalnych formach, który później na początku wieku XX zostanie przekształcony w takim kierunku romantyzmu. I te dwa nurty, takie ideologiczno-filozoficzno-myśleniowe, będą bardzo mocno oddziaływały również na sposób przeżywania i celebrowania liturgii. Mianowicie nurt oświeceniowy, jak łatwo się będzie można domyślić, będzie próbował zrobić z liturgii przede wszystkim katechezę. Przede wszystkim katechezę moralną. Czyli najważniejszym elementem liturgii stanie się homilia, nauczanie moralne, pragnienie, żeby liturgia była tak celebrowana, żeby ona była jak najbardziej praktyczna, żeby jak najwięcej z niej można było zrozumieć. Tam się pojawi cały koncept sprawowania liturgii w języku ojczystym, żeby ona była bardziej zrozumiała, żeby ludzie mogli więcej z niej wniosków wyciągnąć, żeby ona była jak najbardziej katechetyczna, czyli też prostsza w swojej formie obrzędowej, żeby nie miała jakichś skomplikowanych, tajemniczych symboli, które wymagają jakiegoś wnikania w nie, tylko żeby ona była jak najprostsza. Tam się pojawi też taka idea szlachetnej prostoty. Natomiast kiedy ten nurt taki filozoficzno-ideowy pójdzie w kierunku romantyzmu, no to można się łatwo domyślić, że z ratio od rozumu przejdziemy do poziomu emocji, przeżycia, estetyki. Tam pojawi się idea właśnie bardziej przeżywania niż myślenia. I dla liturgii znów będzie miało to swoiste znaczenie, bo będą oczekiwania od liturgii, żeby ona przynosiła doświadczenie, żeby ona była poruszająca, żeby ona miała jak najwięcej takich elementów, które ci pochłoną, już nie związane z myśleniem, tylko raczej z przeżyciem. I gdzieś w tych nurtach takich ideowych, filozoficznych pojawią się wtedy takie wybitne postacie jak Romano Guardini, jak Odo Kazel, jak Prosper Grange, jak Pius Pasz, to będą tacy teologowie, liturgiści, choć niekoniecznie wszyscy byli wprost liturgistami, ale oni zaczną tworzyć coś, co w Kościele będzie nazywane ruchem liturgicznym. Czyli będą zastanawiali się nad tym, w jaki sposób można albo liturgię reformować, żeby ona była bliższa z jednej strony temu współczesnemu człowiekowi w tym, co on przeżywa i czego oczekuje, z drugiej strony, żeby ona była jak najbardziej pierwotna, to znaczy, żeby ona dotarła do źródeł, które wtedy też licznie odkrywano, czyli żeby ona była właśnie, jakby została oczyszczona z tych narastających kolejnych przez wieki warstw, chociażby barokowych, czy wcześniej średniowiecznych, i żeby dotrzeć do tej liturgii najbardziej pierwotnej. Więc to była taka próba takiego balansu między dotarciem do tego, co najbardziej źródłowe i starożytne, a równocześnie, żeby ta liturgia była jak najbardziej tego bliska temu człowiekowi współczesnemu we wszystkich zmianach, które się w nim dokonują. Romano Guardini wtedy postawi takie pytanie, o tym już kiedyś mówiliśmy, czy w ogóle współczesny człowiek jest zdolny do uczestnictwa w liturgii? Ten człowiek, który jest pod wpływem tych nurtów z jednej strony oświeceniowych, racjonalistycznych, który tylko głowa, ten, który jest romantykiem, który mówi tylko emocje i przeżycie, ten, który jest w epoce już technicyzacji, industrializacji, który mówi, liczy się konkret, praktyka. Co z liturgii mamy? Nic praktycznego. Trzeba się zająć caritas. To jest chrześcijaństwo, a nie jakieś tam kulty wielkie Boże. Co to w ogóle, po co to robić? Jeszcze w złocie wszystko? Ile żeby to można było przekuć tego złota na pomoc potrzebującym? To jest chrześcijaństwo. Pan Jezus nie głosił złotej barokowej liturgii, tylko mówił o tym, żeby kochać drugiego człowieka. Więc liczy się praktyka. Wiecie, te wszystkie nurty, one musiały gdzieś spotkać się w jakiejś myśli teologicznej. I na szczęście tak naprawdę dla tego, co nazywamy ruchem liturgicznym, to przede wszystkim wtedy była teologia. Odo Kazel będzie pisał książki dotyczące misterium paschalnego i kultu rozumianego właśnie jako misterium. Prosper Grange napisze komentarz do roku liturgicznego, do wszystkich uroczystości, żeby wiernych wprowadzać w przeżywanie całego roku liturgicznego. Romano Guardini napisze książki dotyczące formacji liturgicznej, o duchu liturgii, liturgii się bildung, czyli formacja liturgiczna. Tego, jak przez formację liturgia właśnie będzie przenikała całe nasze życie. I wobec tych wszystkich rzeczy, które się wtedy dzieją, w tym takim fermencie teologiczno-ideowym XIX i XX wieku, tworzy się klimat faktycznej reformy liturgii. Reformy, która była powszechnie oczekiwana w Kościele. Dlaczego powszechnie oczekiwana? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że ona naprawdę już była przygotowywana kolejnymi krokami. Te kolejne kroki wyznaczali kolejni papieże od początku XX wieku, gdzie właśnie ruch liturgiczny przekładał się na konkretne dokumenty magisterialne dotyczące śpiewu liturgicznego, dotyczące, i to jest dla mnie w ogóle jeden z najważniejszych elementów reformy liturgicznej, papież Pius X, który wydaje dekret o możliwości przyjmowania częstej komunii świętej. Zaraz o tym trochę jeszcze opowiem. To jest, potem będą reformy Triduum Paschalnego, troszkę przed Soborem Watykańskim II. To będzie encyklika Mediator Dei, pierwsza encyklika wprost poświęcona liturgii. I tam pojawi się definicja liturgii, która jakby zrodzi się już z reformy właśnie, czy z ruchu liturgicznego, a potem zostanie przeszczepiona do Konstytucji o Liturgii Świętej, Sacrosanctum Concilium. Więc wiecie, to jest cały ferment taki teologiczny, ideowy, który się dzieje w Kościele, na który też odpowiadają małymi krokami papieże, kolejnymi swoimi dokumentami i decyzjami, aż w końcu znajduje tu jakiś taki swój punkt kulminacyjny w tym, co się dzieje na Soborze Watykańskim II. I jak rozpoczyna się Sobór, to zajęto się tematem liturgii z bardzo prostego powodu. Wszyscy byli przekonani, że trzeba się tym zająć i równocześnie, że to będzie najmniej problematyczny temat na Soborze. I co do tego nie było żadnych wątpliwości. Późniejszy papież Paweł VI w ogóle się zastanawiał, czy trzeba się tym zajmować na soborze, bo to jest temat, który nie będzie w ogóle wymagał jakiejś większej dyskusji, dlatego można to spokojnie zrobić papież i nie wymaga to całej debaty soborowej. I faktycznie to, że udało się przeprowadzić Konstytucję o Liturgii Świętej jako pierwszy dokument i udało się go przeprowadzić w taki sposób, że na pierwszym zatwierdzającym głosowaniu, takim już, żeby go w pełni cały dokument przyjąć, 22 listopada 1963 roku było 2159 głosów na tak i 19 na nie. I jak parę dni później, 4 grudnia 1963 roku, było ostateczne głosowanie nad dokumentem dla zatwierdzenia, po którym papież Paweł VI przyjął tę konstytucję, było 2147 za, 4 głosy przeciwko. Absolutna zgodność ojców soborowych do przyjęcia konstytucji. Więc wiecie, to co my nazywamy taką reformą reformy, całym tym ruchem tradycjonalistycznym, to w dużej mierze jest historia, która się zaczyna trochę później, nie na samym soborze. Dzieje się w dużej mierze ze względu na recepcję soboru i sposób wdrażania reform, o których mówił sobór, a nie wobec samego soboru i nie wobec samej idei konieczności reformy liturgii. No a dlaczego była ta konieczność reformy liturgii? To wam trochę będę chciał dać takich przykładów. Wziąłem sobie taką książkę, w której jest dużo takich fajnych historii, żeby wam parę takich przykładów opowiedzieć. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o to, jak była sprawowana liturgia w Polsce na przełomie XIX-XX wieku. Nabożeństwo niedzielne rozpoczynała z reguły jutrznia, śpiewana wczesnym rankiem. Po niej następowały śpiewane godzinki, różaniec, koronki, litanie, ludowe pieśni nabożne oraz pacierz, odmawiany łącznie z przykazaniami bożymi i kościelnymi, głównymi prawdami wiary. Przedpołudniowe nabożeństwo niedzielne kończyła suma, połączona często z aspersją, procesją i kazaniem lub nauką katechizmową. W godzinach popołudniowych odbywały się nieszpory, poprzedzone litaniami i pieśniami religijnymi, takimi jak suplikacje czy anioł pański. W XIX wieku duszpasterstwo zmierzało do systematycznego pomnażania w kulcie parafialnym elementów paraliturgicznych i nabożeństw dodatkowych. Majowe, czerwcowe, różańcowe, 40-godzinne, gościeżale, droga krzyżowa, adoracje, różne formy czci serca Jezusowego. Na początku tamtego stulecia elementy te odgrywały podstawową rolę w przeżyciu religijnym wiernych na wszystkich obszarach, gdzie sprawowane było polskie duszpasterstwo. Stwierdzenie to dotyczy zarówno historycznych ziem Polski przedrozbiorowej, jak i środowisk polskiej emigracji. Jak była traktowana liturgia? To miał zrobić ksiądz. A my mieliśmy całą litanię różnych nabożeństw, modlitw, pieśni, które były możliwe do odprawienia w języku ojczystym. Które były śpiewane bardzo często równolegle do sprawowanej mszy świętej. Żeby to wam pokazać, że to naprawdę było równolegle, to wam przeczytam. To będą takie w ogóle bardzo ciekawe rzeczy. W 1963 roku została, to jest już czas trwania soboru, ale jeszcze przed zatwierdzeniem Konstytucji o Liturgii. Znak i Tygodnik Powszechny zrobiły ankiety wśród polskich wiernych z pytaniem o liturgię, o ich przeżywanie liturgii. Te ankiety nie są miarodajne, bo jest podstawowy błąd metodologiczny zastosowany, to znaczy pytano tylko tak zwaną inteligencję. Czyli wobec 383 osób badanych tylko 20 miało wykształcenie podstawowe, a wszystkie pozostałe osoby wykształcenie wyższe, co jeszcze w tamtych czasach, wiecie, no, była ta inteligencja katolicka, no kto czyta Tygodnik Powszechny, a nie inteligencja. No więc tam nie było też przedstawicieli wsi, tylko dużych miast. W każdym razie bardzo ciekawe są te odpowiedzi, jak ci ludzie opowiadają o liturgii. I już sobie otwieram przykład takiej historii. Tu jest bardzo dużo tych świadectw, ale takie jedno mnie szczególnie interesuje. Już sekundeczkę. Zawsze chce się szybko znaleźć, to się nie znajduje. Nie mogę znaleźć. O, dobrze, mama. Zaczyna się msza święta. Pani, czy kobieta, lat 40, pracownik umysłowy. Zaczyna się msza święta. Tak było wczoraj. W ogromnym kościele wielkomiejskim. Kapłan zaczyna modlitwy u stopni ołtarza i w tej chwili z ambony zaczyna grzmieć drugi głos, odczytujący ogłoszenia parafialne. To jest potrzebne, ale trwa w nieskończoność. Mija konfiteor, podczas gdy dowiadujemy się o rozpoczęciu nauki, podziale dzieci na klasy w nauczaniu religii, o pierwszym czwartku, piątku, sobocie i niedzieli. Mija lekcja, pierwsze czytanie, kiedy słuchamy jeszcze dalszego ciągu tych ogłoszeń. O skupieniu nad tekstem nie ma mowy. Równolegle z Ewangelią pada już Słowo Boże, ale potem jest kazanie, w którym przepada tekst Ewangelii. Mowa o dzieciach, które będą chodzić do szkoły. Temat jest bardzo pożyteczny, dobrze mówiony. Po kazaniu zaczyna się ofiarowanie, a Kościół intonuje pieśń maryjną. Będzie śpiewać te pieśni przez całą mszę świętą. Po podniesieniu, po górach, dolinach, od ostatniego błogosławieństwa wstajemy na my chcemy Boga, święta Pani. Tak było wczoraj. Znam nieskończoną ilość podobnych przypadków. Na przykład w głównym ołtarzu wystawienie Najświętszego Sakramentu, msza święta przy bocznym ołtarzu poświęconym Matce Bożej. W czasie tej mszy świętej śpiewamy litanie o sercu Pana Jezusa, bo to właśnie pierwszy piątek. Kazanie jest związane z Wielką Nowenną. Po mszy świętej jest godzina święta połączona z litaniem do Matki Bożej, bo przecież Maryi. Na końcu apel jasnogórski. Mam mszał w ręce. Chcę przejść teksty razem z Kościołem, zastanowić się nad nimi. I znowu z ambony w czasie akcji liturgicznej padają ogłoszenia. Co mam zrobić w czasie tych ogłoszeń? Słuchać ich, czy uważać na przykład czytając mszalik? To jest doświadczenie opowiadane przez tę panią w 1963 roku. Jeden z takich twórców całej reformy liturgicznej, Bernard Botte, napisał taką książeczkę i mówił Il Movimento Liturgico, o ruchu liturgicznym, czy ruch liturgiczny. I on w tej książeczce opisuje też swoje doświadczenie tego, jak był formowany do liturgii, opowiadał, jak chodził do takiego jezuickiego kolegium, gdzie codziennie była msza święta. No, a w niedzielę chodził do swojego parafialnego kościoła, gdzie, opowiada, zawsze komunia święta była udzielana wiernym o pełnej godzinie, znaczy o stałej godzinie, to była 15 minut po pełnej godzinie. Jak msza się zaczynała o godzinie 9, to 9:15, bez względu na to, jaki był moment mszy świętej, wychodził drugi ksiądz, który przerywał temu, który celebrował, odsuwał go od ołtarza, bo trzeba było otworzyć tabernakulum, wyciągał cyborium z Najświętszym Sakramentem, wiernym udzielał komunii, chował, znowu przerywając celebransowi, a potem, kiedy przyszedł moment właściwy komunii świętej w czasie tej mszy, no to komunię przyjmował już tylko celebrans, bo wierni byli już po komunii. Kiedy on, ten Bernard Botte, lekko zaniepokojony całą sytuacją, podszedł w końcu do swojego tego duszpasterza w kolegium jezuickim z pytaniem, kiedy powinien przyjmować komunię właściwie, to usłyszał, że najlepiej, jak będzie ją przyjmował przed mszą świętą, a potem mszę traktował jako dziękczynienie po przyjęciu komunii. To jest związek przyczynowo-skutkowy. Jest zachwiany, nie wiem, czy widzicie. W ogóle jakby sam fakt tego, że przede wszystkim wierni nie przyjmowali komunii na każdej mszy, na której uczestniczyli. Na przykład jeszcze mała Tereska z Lisieux, początek XX wieku, prosiła swoje przełożone, czy mogłaby przyjmować komunię raz w miesiącu. I musiała o to prosić. I dlatego na początku XX wieku, kiedy papież Pius X wydaje dekret o częstej komunii świętej, to znaczy umożliwiającej przyjmowanie komunii codziennie, to była rewolucja. Ale jeszcze bardzo daleka droga, do tego, żeby zauważyć związek przyczynowo-skutkowy. To znaczy, że wierni przyjmują Komunię Świętą w czasie mszy, w odpowiednim momencie, kiedy następuje ten moment komunii. Można by było, słuchajcie, wiele takich przykładów jeszcze wam tutaj dać. Może tylko jeden jeszcze wam podam. Taki jeden z również z twórców całego ruchu liturgicznego, Lambert Baudin, pisze tak. Wpływ duszpasterski, który rozpatrujemy, ma jeszcze szerszy zasięg i bardziej rozwinięty zakres. Liturgiczna akcja nie jest zarezerwowana dla elity. Nie jest ona przywilejem duchownego getta. Duchowego getta. Powinna wniknąć głęboko w wielką rzeszę wiernych. Jedno spojrzenie na nasze kościoły w niedzielę powinno wystarczyć, aby uczynić z nas wszystkich gorących apostołów ruchu liturgicznego. Chrześcijanie są w kościołach zimni. Nudzą się. Przychodzą tam jak do apteki. Spieszy im się, by wyjść. Wszystko z ich zachowaniem wskazuje na to, że ich myśli są gdzie indziej. Już się nawet nie modlą. Przywróćmy społecznemu środowisku stworzonemu przez Kościół do oddawania czci Bogu jego wspólną duszę. Dajmy nowe życie temu drętwemu ciału, w które zamieniły się nasze zgromadzenia, a wtedy lud chrześcijański odzyska wiarę i zapał. To była idea, jaka przyświecała twórcom reformy liturgicznej. I naprawdę było powszechne przekonanie, że trzeba liturgię po pierwsze odklerykalizować, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy sprawić, żeby wierni również w tej liturgii uczestniczyli. Nie tylko jako bierni widzowie, ewentualnie, bo w ramach ruchu liturgicznego oni dostali do rąk maszaliki. To była pierwszy jakby owoc ruchu liturgicznego. Na przykład w Polsce w 1949 roku Tyniec wydał maszalik polski, czyli tłumaczenie polskie mszału, także wierni uczestniczyli w mszy przez czytanie tekstów po polsku, słuchając. Zresztą w języku polskim się tak mówiło, że się słucha mszy. Nie tylko po polsku, po hiszpańsku do dzisiaj. Oni mówią, że nie idą na mszę, tylko idą posłuchać mszy. No więc mszę się słuchało. Albo uczestniczyło się przez cały szereg tych prywatnych innych nabożeństw, równolegle do akcji liturgicznej. Więc taka była podstawowa, naczelna idea przygotowująca sam Sobór Watykański II pod względem liturgii. No i słuchajcie, kiedy się wszystko zaczęło, żeby przejść już jakby do samego soboru i tego, co się na soborze dzieje, jeśli chodzi właśnie o liturgię, to pierwsze dyskusje, które tak naprawdę jakoś się tam pojawiły na soborze, dotyczyły przede wszystkim trzech zagadnień. Najwięcej rozmawiano o kwestii właśnie używania języka narodowego w liturgii. Po drugie, na temat mszy koncelebrowanej. A po trzecie, na temat Komunii Świętej pod dwiema postaciami, ale też przede wszystkim Komunii Świętej z darów konsekrowanych w czasie mszy świętej. Czyli żeby nie przyjmować komunii właśnie poza liturgią, albo nie przyjmować komunii z tabernakulu, ale przyjmować ją jako owoc tej mszy, w której wierni uczestniczą. I to jest jeden z takich postulatów, który faktycznie w czasie Soboru wybrzmiewał i który pojawił się w Konstytucji o Liturgii i który do dzisiaj w absolutnej większości kościołów nie jest zrealizowany z wielu różnych powodów, przede wszystkim praktycznych. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taki szczegół w naszych mszach duszpasterskich, że ja zawsze staram się mieć patenę z komunią, żeby udzielać komunii wiernym z darów na tej mszy konsekrowanych. Oczywiście, jak się śmieje ksiądz Wojtek Węgrzyniak, przez to, że ty tak udzielasz Komunii Świętej, to my potem musimy z tabernakulu, bo zostaje ci zawsze komunia po mszy. Więc argument taki duszpasterski zawsze się jakoś pojawi, ale to była jedna z takich idei, która się pojawiła już właśnie tam w czasie debat soborowych. Jeśli chodzi o kwestię języka, to były różne argumenty. Były takie, które podkreślały szlachetność łaciny i konieczność pozostania przy łacinie. Były głosy i co ciekawe, przede wszystkim wschodnich biskupów, którzy odzywali się mówiąc, że generalnie nie powinni się odzywać, bo cała debata dotyczy reformy rytu rzymskiego, a nie naszych wschodnich, ale generalnie my w ogóle nie rozumiemy, skąd u was to przywiązanie do łaciny, które tam jeden ze wschodnich patriarchów mówił, że Przecież Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy nie sprawował jej po łacinie, tak żeby uczniowie nic nie mogli zrozumieć, tylko w ich języku aramejskim. Dlatego potem liturgia rzymska przez pierwsze trzy wieki była tak naprawdę sprawowana w języku greckim, bo cesarstwo rzymskie wtedy mówiło Grekom. I dopiero od IV wieku zaczęto używać łaciny w liturgii rzymskiej, bo językiem Rzymu stała się łacina. Więc on mówi, że o co w ogóle wam chodzi z tym językiem? No, tak chciał powiedzieć. W praktyce ostatecznie, i to też postaram się wam tutaj przeczytać, kiedy dojdziemy właśnie do samego tematu właśnie łaciny, to Konstytucja o Liturgii Świętej będzie mówiła w ten sposób. 36 numer. W obrzędach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego, poza wyjątkami określonymi przez prawo szczegółowe. Można pozwolić we mszach odprawianych z udziałem wiernych na stosowanie języka ojczystego w odpowiednim zakresie, zwłaszcza w czytaniach i modlitwie powszechnej oraz jeżeli warunki miejscowe tego wymagają, w tych także częściach, które należą do wiernych. Należy jednak dbać o to, aby wierni umieli wspólnie odmawiać lub śpiewać stałe teksty mszalne dla nich przeznaczone także w języku łacińskim. Czyli zobaczcie, że Konstytucja o Liturgii nie idzie za takim hura optymistycznym, tak, zmieniamy język i wszędzie od razu tłumaczymy na języki narodowe. Nie. Językiem rytu łacińskiego, rzymskiego jest łacina. I ma to oznaczać nie tylko to, że będą teksty typiczne, czyli te wzorcowe ksiąg liturgicznych wydawane po łacinie, ale że zasadniczo idea wtedy była taka, że tylko czytania i modlitwę wiernych, która na nowo w ogóle sobór przywrócił do liturgii mszy, żeby one były w językach ojczystych ewentualnie, ale żeby na przykład kanon mszalny, czyli modlitwa eucharystyczna była po łacinie i żeby wierni umieli również śpiewać czy odmawiać części stałe, czyli takie jak Sanctus, jak Gloria, Agnus Dei, także po łacinie. Realizujemy postulaty Soboru Watykańskiego II. Więcej też, no może nie tyle, że więcej, ale też wymagało pewnego takiego uporządkowania kwestia koncelebry. Koncelebry, która nie istniała w rycie rzymskim, poza jednym konkretnym przypadkiem, jakim była msza święceń. Na wschodzie, w niektórych wschodnich obrządkach koncelebra istniała, natomiast ona troszeczkę inaczej jednak była rozumiana teologicznie, i praktycznie. Na przykład we wschodnich rytach koncelebransi nie wypowiadają słów ustanowienia głośno. Robi to tylko przewodniczący liturgii. I co na temat koncelebry, która zostaje wprowadzona jako pewna nowinka dla rytu rzymskiego w czasie soboru, bo zostaje faktycznie w konstytucji, ona zostaje wprowadzona, ale posłuchajcie, jak o niej jest powiedziane. Koncelebra, dobrze uwydatniająca jedność kapłaństwa, aż do dzisiaj pozostała w użyciu Kościoła na wschodzie i na zachodzie. Toteż Sobór uznał za stosowne rozciągnąć prawo koncelebrowania na wypadki następujące. Msza Krzyżma Świętego oraz msza wieczorna Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej. Msza odprawiana na soborach, zebraniach biskupów i synodach. Msza, w której odbywa się poświęcenie opata. Oprócz tego za pozwoleniem ordynariusza, do którego należy sąd, czy wskazana jest koncelebra. Msza konwentualna oraz główna msza w kościołach, jeżeli pożytek wiernych nie wymaga, aby wszyscy obecni kapłani odprawiali osobno. Msza na rozmaitych zebraniach kapłanów, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych. Kropka. Czyli tylko kilka przypadków. No, nie na co dzień się odprawia msza na soborze. Albo msze przy konsekracji opata, nie? Ustanowienie. Więc słuchajcie, sama konstytucja nie mówi o tym, żeby podstawową formą celebracji mszy w naszych parafiach była koncelebra. Tego nie ma w konstytucji. Również konstytucja o liturgii na przykład nic nie mówi na temat wprowadzenia nowych modlitw eucharystycznych. Ona cały czas myśli o jednej modlitwie eucharystycznej, jaką jest kanon rzymski. I w ogóle tam nie ma takiego wątku. Takiego tematu w tej dyskusji. Nie można byłoby jeszcze cały szereg innych rzeczy o konstytucji powiedzieć od takiej strony praktycznej, których w ogóle nie dyskutowano w czasie soboru, a które potem w praktyce zostały wprowadzone. Już jest źle z czasem, a robimy wstęp. Nie, tak serio, to dwa punkty mam jeszcze takie w głowie. To znaczy jeden, chciałbym wam troszeczkę powiedzieć właśnie o tym, co się dzieje po Soborze i potem wrócić jeszcze do konstytucji od strony teologicznej. Bo konstytucja Sacrosanctum Concilium została tak przygotowana, że pierwsza jej część była teologią liturgii, a druga część była dotyczyła praktycznych postulatów związanych z reformą. Więc dla mnie osobiście najcenniejsze w tym dokumencie jest ta pierwsza część teologiczna i tam bym chciał wam o dwóch ideach powiedzieć. Ale żeby trochę zrozumieć właśnie, co się dzieje po Soborze, to po Soborze bezpośrednio zostaje przez papieża Pawła VI ta konstytucja o liturgii świętej na chwilę zamrożona. W takim sensie, że papież mówi, nie wprowadzamy od razu tych zmian, o których mówi konstytucja, ale ja ustanowię konsilium, czyli radę do wprowadzenia w praktyce konstytucji o liturgii świętej. Niektórzy już wtedy wyrazili takie rozczarowanie, mówiąc, tak dynamicznie to poszło na Soborze, a potem papież mówi stop. I zatrzymał to na praktycznie parę lat. Pytanie, co by się stało, jakby papież tego nie zatrzymał, ale równocześnie to, że papież to zatrzymał, to wcale nie zatrzymał pewnych procesów, które się podziały. Te procesy polegały na tym, że eksperci, wykładowcy liturgiki, profesorowie, mając jakby gdzieś tam z tyłu głowy konstytucję o liturgii świętej i wiedząc o tym, że będzie przeprowadzona reforma na bazie tej konstytucji, zaczęli gromadzić się na różnych zjazdach liturgistów w małych grupkach, gdzie zaczęli się bawić, zróbmy nową liturgię. W gronie eksperckim. Profesorowie wtedy stwierdzili, w końcu jesteśmy do czegoś potrzebni. Nasza wiedza, nasze studia praktycznie się przełożą. Reformujmy liturgię, proponujmy konkretne rzeczy. I w dużej mierze reforma liturgii zaczęła się dziać w gronach eksperckich, profesorskich, gdzie zaczęły być przygotowywane kolejne schematy. Żeby wam pokazać na przykład stopień tej kreatywności liturgicznej, to zostało przygotowanych kilkaset wariantów modlitwy eucharystycznej. Kilkaset, którą by można było wprowadzić. Więc ta kreatywność naprawdę poszła bardzo daleko i całe watykańskie gremium zajmujące się reformą liturgii troszeczkę to stopowało, ale tylko troszeczkę, ponieważ tak naprawdę konsilium, czyli ta rada, była podzielona na tak zwane zespoły robocze. Ich było około 30, które zajmowały się konkretnymi obszarami reformy liturgicznej. Każdy z tych zespołów miał zajmować się jakąś tam małą cząstką. I w tych zespołach pracowali eksperci, oni proponowali te różne schematy, no a potem w ramach samego konsylium głosowali biskupi. Tylko że problem polegał na tym, że tak naprawdę biskupi głosowali nad tym, co było im przygotowane, tak? I jakby cała debata była w gronie eksperckim, profesorskim, tam się działy rzeczy, a biskupi potem klepali, co dostali do zatwierdzenia. No i żeby trochę wam też znów pokazać, jak to się dzieje, żeby też, mam nadzieję, nie będziecie jakoś bardzo zgorszeni tym, co wam przeczytam, ale na przykład jeden z członków tego zespołu, kardynał Antonelli, pod datą 23 kwietnia 1967 roku zanotował takie słowa. Nie można zaprzeczyć, że wykonano kolosalną pracę. Jednak zauważa się brak organizacji prac konsilium, co utrudnia wszelką poważną refleksję na temat badanych przedmiotów. Przeciwnie, naprzód i naprzód, byle tylko do przodu, byle tylko produkować nowe dokumenty. Schematy dokumentów mnożą się, ale nigdy nie dochodzą do kształtu naprawdę rozwiniętego. System dyskusji jest okropny. Jest około 50 ojców i nawet jeśli nie przychodzą wszyscy, jest ich zawsze ponad 30. Niewielu jest kompetentnych w debatowanych sprawach. Jest zatem czymś trudnym przeprowadzanie owocnej dyskusji z tak wielką liczbą uczestników, w dodatku niekompetentnych. Zdarza się często, że członkowie konsylium otrzymują schematy tuż przed dyskusją. Czasami w przypadku poważnych decyzji, które trzeba podjąć bez zwłoki, jak na przykład te dotyczące nowych anafor, nierzadko schemat jest dostarczany wieczorem, a ma być dyskutowany i zatwierdzony następnego dnia rano. Kardynał Lercaro, przewodniczący konsilium, nie jest człowiekiem, któremu należałoby powierzyć kierowanie dyskusją. Natomiast ksiądz Bunini, sekretarz, ma tylko jedno na myśli – iść do przodu i skończyć jak najszybciej. Jeszcze gorszy jest system głosowania. Zazwyczaj głosuje się przez podniesienie ręki, ale nikt nie liczy głosów, ani nie mówi, ilu uczestników jest za, a ilu przeciw. Co za wstyd. Tak to wyglądało w praktyce. I w praktyce, słuchajcie, w 65 roku zostaje przygotowany pierwszy taki zreformowany Ordo Missae, czyli obrzęd mszy. Tam były jeszcze bardzo niewielkie zmiany, faktycznie takie kosmetyczne, czy nieduże zmiany w stosunku do wcześniejszej formy mszy. Ale już w 67 roku zaczyna się trochę więcej takich zmian, ponieważ wtedy zostaje wydana taka instrukcja Eucharisticum Mysterium i w tej instrukcji już jest kilka bardzo konkretnych rzeczy. Na przykład można odmawiać tylko jedną modlitwę. Usunięte zostają prawie wszystkie wykonywane przez kapłana znaki krzyża, ucałowania ołtarza i przyklęknięcia. W czasie ofiarowania kapłan kładzie hostię na patenie, a nie na korporale. Kanon może być odmawiany głośno, a częściowo śpiewany w języku narodowym. Kapłan nie jest już zobowiązany do tego, by po konsekracji trzymać złączone palce, które dotykały hostii. Na dziękczynienie po komunii można wprowadzić chwilę milczenia. Zniesione zostaje kapłańska modlitwa placea, celebrant nie ma obowiązku noszenia manipularza, a w koncelebrze z braku ornatów można używać tylko alby i stuły. To są zmiany, które w 67 roku już zostają wprowadzone. Jeszcze pojawiają się większe, na przykład w tej instrukcji Eucharisticum Mysterium. Napomina się, że nie należy mnożyć liczby mszy świętej w ten sposób, aby to wyszło na szkodę, gdy chodzi o prawdziwie skuteczną akcję duszpasterską. Aby unikać rozbicia wspólnoty wiernych, poleca się unikać równoczesnego odprawiania w tym samym kościele kilku mszy świętych. W zamian za to zachęca się do koncelebry, nawet codziennej. To jest 67 rok. A w 63, kiedy była zatwierdzana konstytucja, pamiętacie, było kilka tylko wyjątków, kiedy mogła być koncelebra. Już wtedy, w 67 roku, na przykład ksiądz Franciszek Blachnicki relacjonuje, że codzienna koncelebra jest zjawiskiem coraz częstszym w Polsce w różnych domach zakonnych i seminariach duchownych. Chociaż z drugiej strony w wielu środowiskach jeszcze utrzymuje się przedsoborowa forma równoczesnego odprawiania wielu mszy prywatnych. Więc to błyskawicznie wchodzi, ale zobaczcie z jakim zakresem, nie? Z jakim od kilku wyjątków do codziennej formy, w której zachęca się do tego, żeby to robić w taki sposób. Też jest to ciekawe, mam nadzieję, że też to odnajdę. Ksiądz Franciszek Blachnicki, on również, jak nie odnajdę, to wam to opowiem. Opowiada, jak właśnie zaraz po Soborze Watykańskim II zostają wprowadzane pierwsze zmiany związane z liturgią. I tak mam. 65 rok, 25 października w Katowicach kuria diecezjalna wydaje biuletyn odnowy liturgicznej, w którym księżom swojej diecezji przedstawia bardzo konkretne rady, jak należy teraz sprawować liturgię, gdzie już postuluje się, że tam, gdzie to jest możliwe, żeby zacząć odprawiać liturgię versus populum, czyli właśnie w kierunku versus populum, w kierunku ludzi, żeby odwrócić się. Takie było częste myślenie. No i w związku z tym, że celebranci się mają zwrócić w stronę wiernych, biuletyn odnowy liturgicznej postuluje. Po pierwsze, celebrans musi na zewnątrz wyglądać estetycznie, nie może być nieogolony. Po drugie, celebrans powinien być ubrany tylko w szaty liturgiczne, znane, niesłusznie zresztą, pod nazwą gotyckie. Ornat zwany rzymski, z przodu wykrojony w formie kontrabasu, nie nadaje się w tym wypadku. W Tworzy on wprawdzie pewną jedność z dotychczasowym sposobem odprawiania i ołtarzem, zwłaszcza barokowym, ale nie nadaje się do odprawiania versus popów. Kolegiaci. Potem. Po trzecie. Celebrans nie może być w jakikolwiek sposób niedysponowany pod względem zdrowotnym, być chorym albo mieć silny katar. Wszystko, co mogłoby budzić u wiernych wrażenie niesmaku, powinno być wyeliminowane. Więc zobaczcie, czym się zajmuje w praktyce ta reforma też. Nie? Jakby takim pytaniem, czy jak ksiądz się zwróci teraz do wiernych, to jak oni go będą odbierać? W jaki sposób on ma się zaprezentować? I to jest, słuchajcie, tak naprawdę jeden z takich największych, najpoważniejszych mankamentów, że bardzo mocno zacząłem to wtedy myśleć o liturgii w kategoriach prezentacji. Celebrans przestał być celebrującym liturgię, a zaczął być prezentującym liturgię. I to miało kilka przynajmniej form. Po pierwsze, dopuszczenie już przez soborową konstytucję takich momentów, w których ksiądz tymi lub podobnymi słowami może zrobić wprowadzenie. Bardzo często zaczęło to być nie tymi słowami, tylko tymi podobnymi do tych słowami, a tak naprawdę jeszcze inaczej rozbudowanymi. Zaczęło to w praktyce sprawiać, że zostaliśmy zalani bardzo często w celebracjach falą słów różnych od języka liturgicznego i obrzędowego, wprowadzeniem do mszy świętej, które trwa ileś tam, kazaniem, które trwa ileś tam, zakończeniem mszy i rozesłaniem, które trwa ileś tam, a jeszcze, na szczęście już teraz bardzo rzadko, ale bezpośrednio po soborze pojawiła się taka instytucja komentarza liturgicznego, który miał wiernych wprowadzać, więc jeszcze 4 albo 5 razy w czasie celebracji była ona przerywana na rzecz komentarza, w którym wierni dowiadywali się na przykład. W pierwszym czytaniu usłyszymy o tym i o tym, bo jesteście na tyle głupi, że nie jesteście w stanie zrozumieć, o czym jest pierwsze czytanie, dlatego wam powiemy, o czym ono jest. Celebrans, równie poważnie traktując wiernych, za każdym razem mówi: zgromadziliśmy się na niedzielnej mszy świętej. A na jakie się mieliśmy w niedzielę zgromadzić? Będziemy za chwilę sprawować mszę. A po co tu przyszedłem? Zobaczcie, do jakiej banalizacji w tej formie komentarzy w praktyce bardzo często dochodzi. Dla mnie zawsze takim punktem kulminacyjnym stopnia banalizacji takiej własnej kreatywności jest taki celebrans, który zawsze dodawał taki aktualizujący komentarz, dodatek do momentu ukazania hostii i powiedzenia: oto Baranek Boży. Zawsze go aktualizował w kontekście misterium, które było przeżywane, aż doszedł do dnia: oto Baranek Boży, który dzisiaj na osiołku wjechał do Jerozolimy. Nie możesz sobie wyobrazić tego baranka ujeżdżającego osiołkę. Więc jakby zawsze to prowadzi do absurdu, wcześniej czy później. Ale trzeba przyznać, że już sama konstytucja liturgii, a przede wszystkim potem cały szereg takich momentów ordo, czyli w obrzędzie mszy, pozwolił na tego rodzaju właśnie liturgię komentowaną, mającą co chwilę jakby różnego rodzaju dopowiedzenia. No i spróbujcie sobie wyobrazić pójście do teatru, gdzie cały czas sztuka jest przerywana, bo ktoś czyta didaskalię. No właśnie cała rzecz na tym polega, że rytm ma być tak sprawowany, żeby on nie wymagał ciągle dodatkowego przerywania i mówienia, co teraz będzie się działo. Przecież bo on sam cię wciągnął, nie, w swój nurt. Więc to jest jedna z rzeczy. A druga właśnie sprawiła, że celebrans zaczął w naturalny sposób, zwrócony do ludzi, prezentować liturgię, to znaczy sprawować ją dla nich. Chciano... Idea soborowa była taka, żeby liturgię sprawowało całe zgromadzenie. A bardzo, czy w dużym stopniu, od modelu liturgia sprawowana obok wiernych, czy zamiast wiernych, doszliśmy do modelu liturgia sprawowana dla wiernych. Co też często księża w języku tak mówią: odprawiłem komuś mszę. Czyli ja wziąłem się i odprawiłem. Nie? A wierni co robili? Dla nich to było, nie? Więc, bo to ksiądz dla nich zrobił. Ksiądz im zaprezentował mszę, nie? Tak ją sprawował, żeby jeszcze dobrze wypaść. Więc to jest bardzo taka praktyczna rzecz, która, no trzeba sobie uczciwie powiedzieć, ona tu zaistniała. No i jakoś tam jeszcze zmierzając do takiej konkluzji, to słuchajcie, ostatecznie 1967 roku był synod biskupów w Rzymie i w czasie tego synodu biskupów sprawowano taką mszę eksperymentalną, nazwano to msza normatywna, czyli przygotowano taki nowy obrzęd mszy świętej i 24 października 1967 roku właśnie sekretarz konsilium, czyli Bunini, ksiądz Bunini sprawował tę mszę wobec biskupów, którzy tam byli zgromadzeni i dostali oni potem pytanie, czy są za przyjęciem tego obrzędu. No i okazało się, że za było 71, przeciw 43, 62 z zastrzeżeniami. Co w praktyce sprawiło, że odrzucili ten projekt. Bez tak naprawdę większych zmian, praktycznie w tej samej formie, ten obrzęd odrzucony w 67 roku 3 kwietnia 1969 roku stał się obrzędem mszy nowego msza łużyńskiego. Więc w praktyce obrzęd wtedy eksperymentalnie sprawowany, odrzucony przez biskupów, dla których to był trochę taki szok, kiedy to pierwszy raz zobaczyli. 2 lata później już został przyjęty przez papieża Pawła VI. W 1968 roku, 23 maja, papież zezwolił na dodanie 3 nowych modlitw eucharystycznych oprócz kanonu rzymskiego. To, co sama nazwa była kanon, czyli norma, miara, jedyna modlitwa, tym się charakteryzował rytm rzymski. Od 1968 roku pojawiła się wtedy zgoda na to, żeby pojawiły się 3 nowe modlitwy. Skąd ta decyzja? W dużej mierze stąd, że po pierwsze pojawił się taka wśród tych ekspertów liturgicznych, pojawiła się taka idea, oczyśćmy kanon rzymski z wszelkich późniejszych naleciałości. Czyli wróćmy do takiej pierwotnej modlitwy, taką jaka ona była w czasach apostolskich, nazwijmy to, albo pierwotnego kościoła. No i jak przedstawiono Pawłowi VI różne wersje kanonu oczyszczone, to papież nie odnalazł tam kanonu i powiedział, nie, nie, kanonu nie ruszaj, on ma zostać w takiej formie, w jakiej jest. Natomiast wobec faktu, że powstały setki projektów nowych modlitw eucharystycznych, była taka idea, że może powstrzymamy ten nurt improwizowania modlitw, jak wprowadzimy nowe modlitwy. No i wprowadzono nowe modlitwy, głównie na bazie takiego tekstu tradycji apostolskiej. To jest podstawa dla drugiej modlitwy eucharystycznej, która stała się najpopularniejszą dzisiaj, w dużej mierze z tego argumentu, bo jest najkrótszy. Kanon rzymski, który był do 1968 roku jedyną modlitwą rytu rzymskiego, dla większości wiernych jest obcym zjawiskiem. Dla większości ministrantów wywołuje generalnie konsternację, kiedy trzeba zadzwonić. Dla większości celebransów, kiedy, znaczy generalnie nie biorę nigdy kanonów w koncelebrze, bo nie mam pewności, że dojedziemy do mety. Poprawnie odmawiając. Zawsze ktoś jest zagubiony. Nagle to, co było rdzeniem, sercem, jedyną modlitwą, stało się tak obce, że jak bierzemy kanon, to wierni mówią, a co to w ogóle było dzisiaj na mszy świętej? Podstawą stała się ta modlitwa zaczerpnięta, może inaczej, inspirowana tradycją apostolską, ponieważ to nie jest tekst 1:1, nie jest tak, że został wzięty starożytny tekst i włożony do mszał, to jest nowa kompozycja, która ma pewne elementy tradycji, kilkudziesięciu procentach. Ale w ogóle cały problem polega na tym, że co do samej tradycji apostolskiej jest gigantyczna dyskusja naukowa, kto jest jej autorem, kiedy ona powstała. Dzisiaj raczej się nie uważa, żeby był to tekst tradycji rzymskiej, raczej syryjskiej, więc w dużej mierze rzymska tradycja liturgiczna została zreformowana na bazie tradycji syryjskiej ze względu na pewne błędy metodologiczne. Wtedy w latach 60. było takie przeświadczenie, to jest najbardziej pierwotny, tradycja apostolska, mamy najbardziej pierwotny tekst, jaki w ogóle się da. Dzisiaj wiemy, że nie taki pierwotny, że nie najstarszy i raczej nie rzymski. Ale potrzeba było trochę czasu i dalszych studiów na ten temat. Więc słuchajcie, żeby to jakoś zabrać w taką klamrę. Czy jak pojawiają się dzisiaj głosy krytykujące nową formę mszy świętej. Jak się do tego ustosunkować? Ja bym powiedział tak. Nie wszystkie głosy krytykujące reformę liturgiczną są głosami odrzucającymi Sobór Watykański II. Myślę, że potężna ilość tych głosów to są głosy, które mówiły reforma poszła za daleko i nie w tym kierunku, jaki postulował sam Sobór. I trzeba uczciwie to przyznać, że reforma poszła znacznie dalej. Dałem tylko kilka wam przykładów, żeby nie mamy więcej czasu. Reforma poszła znacznie dalej, niż mówi o tym Konstytucja Liturgii Świętej. Gdzie było przeświadczenie, że reforma powinna być zrealizowana, ale wcale ojcowie soborowi nie wyznaczyli tak konkretnych kierunków i tak daleko idących. Więc tu trzeba mieć po prostu taką świadomość. Natomiast druga rzecz to to, że najważniejsza idea jest teologiczna w Soborze Watykańskim II i w Konstytucji Liturgii. I też chciałem dać wam oczywiście parę takich przykładów, ale powiem tylko jednym na koniec. To jest siódmy punkt Konstytucji Liturgii. Ten, który podaje definicję liturgii. I moim zdaniem to jest w ogóle najważniejszy punkt dla zrozumienia, o co w liturgii w ogóle chodzi. Ten siódmy punkt mówi tak. Słusznie przeto uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa, gdzie przez znaki zmysłowe dokonuje się, urzeczywistnia się, uświęcenie wiernych i publiczny kult, czyli oddanie czci Ojcu. Kapłański urząd Jezusa Chrystusa, przez Jego działanie dokonuje się oddanie czci Ojcu i uświęcenie wiernych. Więc pierwsza rzecz, o której mówi ta definicja, to to, że wobec wszystkich postulatów aktywnego uczestnictwa wiernych, wobec tego, żeby wierni byli zaangażowani w liturgię, Konstytucja mówi tam o szeregu rzeczy, żeby śpiewali, żeby odpowiadali aklamacjach, żeby liturgia była bardziej dla nich zrozumiała, żeby uprościć obrzędy dla tego zrozumienia, żeby wprowadzić języki narodowe dla czytań. Wobec tych wszystkich rzeczy, które mówią o uczestnictwie wiernych, Konstytucja mówi, liturgię celebruje Jezus Chrystus, który przyłącza do siebie swoje ciało, jakim jest wspólnota Kościoła. Ale to On jest pierwszym celebransem liturgii. I stąd liturgia ma swoją doskonałość, że to On oddaje cześć swojemu Ojcu. Owszem, robi to z nami i przez nas. I to jest w ogóle najwyższa nasza godność w liturgii, że Jezus Chrystus oddaje cześć swojemu Ojcu, uwielbia swojego Ojca, robiąc to przez nasze działanie, angażując w to swoje ciało. Idea jest bardzo prosta, żebyście wiedzieli, co chce moja głowa zrobić, to ja muszę to zamanifestować moim ciałem. Żebym mógł wam, żebyście wiedzieli, że wam chcę pomachać, to dopiero się o tym dowiecie, albo kiedy wam to powiem, albo kiedy zrobię tak. Nie? Moje ciało manifestuje pragnienie głowy. W liturgii najważniejsze jest to, co chce głowa, czyli Jezus Chrystus. Ale On oddaje cześć swojemu Ojcu w doskonały sposób przez swoje ciało, które sprawuje tę liturgię. Całe ciało. Dlatego też z Konstytucji Liturgii Świętej wypłynie taki bardzo praktyczny wniosek, że liturgię w tym wymiarze takim celebracyjnym sprawuje całe mistyczne ciało. Cały Kościół. A to znaczy aniołowie, święci, Matka Boża, celebrant, wierni zgromadzeni i nie tylko ci, co są zgromadzeni. Kiedy gromadzi się na Eucharystię mała nawet wspólnota, kiedy nawet sprawujemy ją w oratorium trzy osoby, jest zgromadzony cały Kościół powszechny. Żyjących, umarłych, triumfujący i oczyszczający się. Wszyscy. Cały Kościół celebrujący liturgię w wymiarze kosmicznym. Dlatego przypominamy o tym zawsze prefacja. Razem z aniołami. Całe stworzenie wielbi Cię przez nasze usta. Wszyscy są zgromadzeni. Ale dlaczego? Bo Jezus Chrystus celebruje liturgię, przyłączając do siebie swój Kościół. Więc to, słuchajcie, to spuszcza takie duże ciśnienie. Nie? Jak mamy takie, ojejku, wszystko ode mnie zależy na liturgii. Ja już w ogóle od ministranta, Boże, jak on w ogóle dzisiaj tą świeczkę poniesie, w ogóle ode mnie ma w ogóle cała ważność przy świętej. Jak ja tą świeczkę poniosę? Schodzi powietrze. Dzięki Bogu nie wszystko od Ciebie zależy. Kto inny jest celebrantem tej liturgii? A druga rzecz to, to właśnie ten wymiar taki wstępujący i zstępujący. Jezus uwielbia Ojca, celebruje liturgię wobec Ojca, ale skutkiem tego jest nasze zbawienie. to znów przepięknie widać w prefacji, kiedy mówimy: godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. To jest nasz obowiązek oddawać cześć Ojcu. To jest godne i sprawiedliwe. Znaczy Bogu się to należy, żeby całe stworzenie mu oddawało cześć. Jezus Chrystus nam przewodzi w tym. On w doskonały sposób może uwielbić Ojca, bo nie ma grzechu. Ale dla nas uwielbianie Ojca staje się zbawienne. To przynosi nam zbawienie, uzdrowienie. Więc słuchajcie, wobec wszystkich tych dyskusji o tym, jak tę liturgię sprawujemy, wobec dyskusji o jej formie, o to, czy reforma poszła w daleko, czy potrzebna jest reforma reformy, nie zapominajmy przede wszystkim o teologii, która została w tę konstytucji wyrażona, wpisana, która się zrodziła z całego ruchu liturgicznego. Ona jest najważniejsza, definiująca, czym w ogóle liturgia jest. Można byłoby dużo, ale niech to będzie krótko. Chyba, że są jakieś takie konkretne pytania, to na dwa pytania mogę spróbować odpowiedzieć.
Mam pytanie odnośnie do komentarza księży podczas liturgii, żeby ją lepiej rozumieć przez wiernych. Czy tutaj powinien być jakiś pomiar, czy lepiej po prostu mówić te słowa, które powinny paść i żadne inne?
To jest jakby kwestia, która pozostanie na polu mojej prywatnej opinii, ponieważ wprowadzenie do mszału rzymskiego przewiduje takie momenty, w których jest to dopuszczalne. Natomiast ja osobiście uważam, że jest to absolutnie zbyteczne i zdecydowanie bardziej uważam, że właśnie formacja liturgiczna powinna odbywać się nie w trakcie mszy świętej, tylko no tak jak to robimy teraz. Nie? To znaczy po to jest cała przestrzeń formacji liturgicznej do liturgii, żeby o tym mówić, a już potem liturgię sprawować i ograniczać maksymalnie ten komentarz.
W takim razie z komentarzami oczywiście Triduum Paschalnego, które są zawsze obecne.
Tak, one są obecne i ja osobiście znów bardzo mocno postuluję ich ograniczanie do absolutnego minimum. Znaczy są takie celebracje, które moim zdaniem z racji tego, że tam jest bardzo wiele takich elementów, które nie są sprawowane na co dzień, które faktycznie występują raz w roku, czy jeszcze rzadziej, jak na przykład liturgia święceń, czy liturgia poświęcenia kościoła, którzy raz w życiu uczestniczą, że wtedy faktycznie ten komentarz wprowadzający może pozwolić w ogóle trochę się odnaleźć. Natomiast znów zobaczcie w praktyce, od 3 lat w kolegiacie świętej Anny jest katecheza wprowadzająca do liturgii, przed liturgią, na którą zapraszamy wiernych. Komentarze potem mają taki wymiar hiperpraktyczny, nie? To znaczy typu: teraz będzie adoracja krzyża, w której adorują w pierwszej kolejności ci. Koniec, nie? Nie ma całej teologii adoracji krzyża w tym komentarzu. Krótkie pytanie, może być jeszcze jedno.
Ja mam takie pytanie odnośnie celebrowania versus pokrzyżu właśnie. W którym momencie to się pojawiło, ponieważ na pokrzyżu nie bardzo było takie doświadczenie i tak ordynicznie nagle wpłynęło do wielu miejsc w Europie, pewnie na świecie.
To znaczy na soborze się to pojawiło, ale przeczytam ci coś, co może być trochę zdziwieniem. To znów szybciutko znajdę. Jak nie znajdę, to po prostu to opowiem. To był 53 rok. A nie mam nawet. 53 rok. Wspomnienie Jerzego Janika. Na wycieczkach wujek odprawiał dla nas mszę świętą. Tam pod turbaczem powiedział: wiecie co? W kościele próbują wprowadzić elementy nowej liturgii. Jednym z tych elementów jest pozycja kapłana odprawiającego mszę świętą. Ma on mianowicie stać twarzą do wiernych. Zróbmy dzisiaj tak. W drzwiach szałasu umocowaliśmy deskę dla wzmocnienia konstrukcji. Wsunęliśmy kopkę siana. Wujek stanął wewnątrz szałasu, twarzą do nas przy desce, która stała się ołtarzem, a my na zewnątrz szałasu. In nomine patris, zaczął. Oczywiście po łacinie. Na zmianę języka trzeba było poczekać jeszcze parę lat. I tak pod szczytem Gorców trwała najświętsza ofiara na chwałę Stwórcy otaczającej nas przyrody. 53 rok Karol Wojtyła na wyjeździe z młodzieżą odprawiał w szałasie pod turbaczem mszę, odwracając się w kierunku ludzi. Więc to nie jest tak, że to była idea, która dopiero po soborze tak pojawiła się i nagle znikąd. Ona ewoluowała już dużo wcześniej i jednym z tych elementów właśnie, w której ona się pojawiła, to ona się pojawiła w tym nurcie oświeceniowym. Nie? To znaczy zwróćmy księdza, no bo żeby on mógł nauczać i właśnie przekazywać katechezę, no to on musi stanąć twarzą do wiernych. I wtedy już pojawiały się takie po prostu spontaniczne próby, że kolejni księża zaczęli to robić w różnych kościołach. We Francji było dużo takich miejsc, no ale jak widać, Karol Wojtyła też był światowym człowiekiem, wiedział, co się robi w świecie. I w 1953 roku, czyli 10 lat przed konstytucją Liturgii Świętej.
W 1955, jak była reforma Triduum, to tam są elementy już poświęceń, tylko poświęceń, które już odwracały. Na przykład poświęcenie wody trwałej. Więc to już było liturgicznie 50.
Jeszcze nie dla całej, nie dla celebracji mszy świętej, wprost z otwiercą. Bardzo Wam dziękuję. Przepraszam, że znowu było tak długo. Bardzo się starałem. I pobłogosławię Was na dobrą noc.